każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Dzień dobry. Przez godzinę o tym, co najważniejsze w minionym tygodniu wydarzyło się w polityce. Od mojej lewej strony Jerzy Wierchowicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie wszystkich.
Oraz Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, witam Państwa.
Dzisiaj, panowie, zaczniemy od polityki, wielkiej polityki, międzynarodowej polityki, bo na tydzień przed wyznaczonym dniem Brexitu przywódcy Unii zaproponowali przesunięcie jego daty o prawie 2 miesiące, ale pod warunkiem, że premier May zdoła nakłonić Izbę Gmin do ratyfikowania umowy rozwodowej z Brukselą. No i jeśli posłowie po raz trzeci odmówią, to Unia daje Londynowi czas do 12 kwietnia, by zdecydowała, co dalej. Oznacza to, że Brexit na pewno nie nastąpi 29 marca. Jeśli umowa zostanie odrzucona, to i tak Londyn dostanie dodatkowe 2 tygodnie w Unii, żeby przygotować wyjście bez porozumienia albo zaproponować inne rozwiązanie. No miało być formalność. Okazuje się, że Wielka Brytania ma kłopot. Parlament, rząd, obywatele, no wszyscy są podzieleni. Nie ma większości dla umowy rozwodowej. Nie ma większości na wycofanie się też z artykułu 50 traktatu unijnego, na podstawie którego właśnie Wielka Brytania zgłosiła swój zamiar wystąpienia ze wspólnoty. Panowie, jak widzicie, znaków zapytania jest wiele. To pytanie też wielorakie. Jaki scenariusz wydarzeń prognozujecie? Co będzie dalej? Bo tych scenariuszy, no naprawdę jest sporo. Jerzy Wierchowicz, na początek, Platforma Obywatelska, proszę.
No rzeczywiście sytuacja jest trudna. Mówi się, że łatwiej wejść do Unii Europejskiej niż z Unii Europejskiej wyjść, i to przeżywamy na przykład w Wielkiej Brytanii. Widać, jak to była lekkomyślna decyzja, jak było to nieprzygotowane referendum, jak politycy, którzy opowiadali się za wyjściem, w sumie oszukiwali swoich wyborców i swój naród. I Brytyjczycy są w wielkim kłopocie. Na pewno to odbije się na prestiżu Wielkiej Brytanii w świecie. Już dzisiaj staje się Brytania pośmiewiskiem w Europie i na świecie, co nie sprzyja poczuciu godności Brytyjczyków, którzy przez wiele, wiele lat byli przykładami mądrości politycznej, poszanowania demokracji. Przypomnę, jest to najstarsza demokracja w nowożytnych czasach. Co będzie dalej? Nie sądzę, żeby doszło do porozumienia jednak. Dzisiaj opór w parlamencie brytyjskim, w Westminsterze, jest zbyt duży. Ostatnie głosowanie Theresa May przegrała bodajże 154 głosami, prawda? To jest bardzo duża przewaga przeciwników porozumienia z Brukselą i chyba w ciągu tych paru dni, czy tych 2 tygodni Theresie May nie uda się przekonać tak dużej grupy posłów, z których część jest pochodzi z jej partii. Myślę, że dojdzie do Brexitu bez porozumienia, co jest oczywiście złym wyjściem dla Europy i dla Wielkiej Brytanii. Ale sytuacja jest taka, że wyjścia pewnie nie będzie. Do Brexitu dojdzie, gdyż nie można zlekceważyć sobie głosu narodu, który głosował za tym, żeby doszło do Brexitu, i Brytyjczycy są pod ścianą. Co będzie dalej? Brytania na pewno sobie, Wielka Brytania da sobie radę, prawda, po takim wyjściu, ale będą to wielkie kłopoty, wielkie straty dla niej samej i dla Unii Europejskiej, dla nas także. Mamy przecież olbrzymie kontakty z Wielką Brytanią, jest tam około 2 miliony Polaków, które emigrowały w minionych latach, to jest też bardzo ważne. W sumie nie mamy żadnych gwarancji, oprócz ustnych gwarancji co do zachowania praw naszych obywateli, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii, to za mało, żeby być spokojnym o los Polaków w Wielkiej Brytanii. Także olbrzymi kłopot, olbrzymia lekkomyślność polityków brytyjskich, wielkie zaskoczenie, że doszło do takiego referendum. Czekamy na to. Ja stawiam na to, że jednak dojdzie do wyjścia bez porozumienia, bo nie widzę tutaj możliwości porozumienia przy tak olbrzymim oporze Westminsteru dla aprobaty umowy, którą May wynegocjowała z Unią Europejską. Unia Europejska słusznie nie chce przystąpić do ponownych negocjacji. Mówi, że umowa została wynegocjowana i ja nie ustąpię ani kroku, bo to byłoby niepoważne, gdyby dzisiaj rozpocząć nową demokrację w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii. Pewnie to się skończy także perturbacjami wewnętrznymi Wielkiej Brytanii. Na pewno sądzę, że dojdzie do ustąpienia pani premier May, sądzę, że może dojść do przedterminowych wyborów w Wielkiej Brytanii. To są wszystko kłopoty Anglików, no ale na własne życzenie sobie to zgotowali. Smutne to, przykre to, a jest to nauczka dla wszystkich tych, którzy zbyt lekkomyślnie, zbyt populistycznie podejmują decyzje, przekonują swoje narodu do decyzji, które później szkodzą przede wszystkim tym, którzy podejmują takie decyzje.
Czyli Brexit bez umowy, jak to mówią politycy, tak, totalny chaos. Marek Sormacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Musimy dodać jeszcze do tego to, że w tej chwili właśnie na ulicach Londynu trwają demonstracje za ponownym referendum w tej sprawie. Także musimy zdawać sobie sprawę z tego, że doszło do podziału w parlamencie już w tej chwili i powstaje coś na wzór organizacji częściowo sprzeciwiających się temu procedowaniu, które aktualnie w parlamencie brytyjskim jest podejmowane. I zarówno z Partii Pracy, jak i partii Theresy May wyodrębniły się grupy parlamentarzystów, które są zwolennikami jednak postępowania, które by dało szansę Brytyjczykom, bo wiemy, że referenda to takie w ogóle plebiscytarne są zwykle. Najpierw się wzbudza wysoki poziom rozemocjonowania politycznego. Trudno potem oczekiwać decyzji racjonalnej, ale decyzja jest podjęta, trzeba ją szanować póki co. Ja uważam, że w czasie negocjacji negocjowano butnie i arogancko z Wielką Brytanią. To znaczy, jeśli powstała inicjatywa wystąpienia z Unii Europejskiej, to biurokraci brukselscy, bo to nie są przecież ludzie pochodzący z wyboru w większości, tylko z nominacji politycznych dominujących w Parlamencie Europejskim, no oni negocjowali w sposób jakby prewencyjny w tym sensie, żeby w przyszłości komukolwiek nie przyszło do głowy sprzeciwiać się temu, co oni postanawiają w Brukseli. Doświadczamy tego też na własnej skórze jako Polska. Czym zaczyna się podjęcie próby upodmiotowienia na arenie międzynarodowej, szczególnie w Europie. My mamy prawo do tego, że do własnej podmiotowości, a nie ulegania wpływom możnych, czyli w tej sytuacji Francji czy Niemiec. Dbamy o to i jestem przekonany, że w terminie, podzielam ten pogląd zresztą, że w tych terminach nawet najodleglejszych, czyli tam dalej w kwietniu i przechodzących właściwie już w maj i dalej, nie dojdzie do jakiegoś aksamitnego rozwiązania sprawy, tylko na ostro, dlatego że przede wszystkim, zresztą powiem to wprost, jak widziałem twarz przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska, podczas tych negocjacji i ton, w jakim on się wypowiadał odnośnie nigdy żadnych negocjacji nie podejmiemy, bo to zostało ustalone, to widać, że jest wykonawcą decyzji jakby zewnętrznych, odgórnych, poza nim będących. Takim, powiedziałbym, twardym wykonawcą, biurokratą do tego, żeby Bruksela za wszelką cenę zachowała twarz, choćby miała stracić w najbliższych wyborach europejskich wszystko, czym zarządzała w ostatnich latach. A jestem przekonany, że powiew zmian w całej Europie nadchodzi i że ci, którzy dzisiaj negocjują i chcą zakończyć wystąpienie z Unii Wielkiej Brytanii, z pewnością, gdyby mieli te decyzje podejmować za pół roku, po pierwsze, nie mieliby tej możliwości jej podejmowania, bo już ich nie będzie w większości, a po drugie, w innych uwarunkowaniach inaczej patrzyłoby się na istnienie w Unii Europejskiej. Jeszcze jeden tylko element Polski. Jestem spokojny, ponieważ trwają negocjacje, są zakończone właściwie uzgodnieniami co do zachowania bezpieczeństwa czy bezpiecznego przebywania Polaków na Wyspach Brytyjskich z wzajemnością, czyli wszelkie negocjacje, które były podejmowane przez rząd brytyjski i Polski w ostatnich latach po zainicjowaniu Brexitu, z zachowaniem zasady wzajemności, czyli my szanujemy prawa Brytyjczyków w takim samym zakresie, jakby będziecie szanowali prawa, szczególnie do bezpieczeństwa społecznego, socjalnego na terenie Wielkiej Brytanii.
O wyjściu w przypadku...
Mówię, w przypadku wyjściu na ostro między nami, między Polską i Wielką Brytanią, doszło do takiego ułożenia z wzajemnością, podkreślam, bo to w dyplomacji jest istotne, na równych prawach w relacjach szanujemy Polaków, szanujemy Brytyjczyków w Polsce z ich prawami w takim samym zakresie, w jakim
wyszanować. Ale to nie jest porównywalne, panie Marku. Przecież ilu Polaków jest w Wielkiej Brytanii, a ilu Brytyjczyków jest w Polsce. W ogóle nie ma porównania jakiegokolwiek. Żadnej umowy zresztą nie ma do tej pory.
Umów handlowych, finansowych, wizowych, o wymianie danych i tak dalej.
Nie ma nic takiego.
Dlatego ciągle powinniśmy być zainteresowani tym, żeby jednak podjęto negocjacje sytuację i być może nawet miałoby dojść do ponownego referendum. Weźmy też pod uwagę jedną rzecz, że Theresa May jest zwolenniczką jednak Brexitu. Ona mentalnie nie jest po stronie zachowania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i z pewnością podzielam pogląd, że jak dojdzie do jakiejkolwiek formy wyjścia, to rząd w tym kształcie upadnie.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Czyli słyszymy, że wszystko, co się złe dzieje w Unii, to jest, czy w Polsce, zawsze jest wina Tuska i bezdusznej Unii Europejskiej i osób, które tam rządzą. Przypominam, że to właśnie rządy Wielkiej Brytanii, rządy poprzedniego Camerona, to one zawsze wszystko tłumaczyły. To wszystko, co się gdzieś złe działo w Wielkiej Brytanii, co im zawsze nie pasowało, to zawsze tłumaczono tym, że to ta wielka, to ta Unia Europejska jest taka zła, niedobra. I ktoś mu podsunął pomysł, to dla czystości sytuacji zróbmy referendum, na pewno nikt nie będzie chciał, Brytyjczycy na pewno będą chcieli w tej Unii zostać, ale zróbmy referendum dla potrzeb polityki wewnętrznej. I dlatego się skończyło tak, jak się skończyło. Natomiast jeżeli chodzi o samo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ja ponad 2 lata temu tutaj w studiu zaryzykowałem takie stwierdzenie i będę je podtrzymywał, dalej zaryzykuję, że jednak do Brexitu nie dojdzie wcale. Że Brytyjczycy w tej chwili, widać to po reakcjach Brytyjczyków samych, nie chcą wyjść, przynajmniej większość ich tak w tej chwili. Gdyby powtórzyć referendum, z całą pewnością byłoby one w drugą stronę. Tylko że politycy w tych swoich wszystkich układankach tak się zagmatwali, część nie wie, jak z tego wyjść z twarzą, w związku z tym są różne kombinacje i robią wszystko do tego, żeby jakby nie dogadać się, potem stwierdzą, że twardy Brexit bez żadnych porozumień to będzie bardzo niekorzystny, w związku z tym ciężko by było tak na ostro, jak to pan Marek mówił, wychodzić z Unii Europejskiej, w związku z tym taki konsensus na koniec tych wszystkich działań, bo jak widzimy, Unia Europejska też i chociażby ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska wskazują na to, że jednak po drugiej stronie też jest pewna uległość i są rozmowy, że no, jeżeli Wielka Brytania się nie zdecyduje, to będziemy jeszcze przedłużać w nieskończoność, niech zrobią tam wybory. Jak zrobią wybory, będą mieli swoich europosłów, w związku z tym no, może wtedy się uda i się okaże, że za pół roku zrobimy drugie referendum. Już Brytyjczycy nie dadzą się populistom i lobbystom nabrać na to, że wyjdźmy z Unii, bo ta Unia jest taka zła. I się okaże, że za pół roku referendum będzie na tym, żeby pozostać w Unii Europejskiej. Tak jest moje zdanie.
Jedno sprostowanie do wypowiedzi pana radnego Surmacza. Theresa May była w rządzie, była ministrem w rządzie Davida Camerona i opowiadała się przeciwko Brexitowi. Także pewnie dzisiaj też zdania nie zmieniło.
No i Leszek Gajda teraz, porozumiem.
No to ja znam inną wersję wypowiedzi jej.
Mhm. Znaczy, ja tutaj akurat nie upatrywał wypowiedzi, tylko chodzi o to, że to jest wola narodu brytyjskiego. Było referendum. Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej. I to jest zła decyzja i dla samej Wielkiej Brytanii, jak i również dla całej Europy i dla Polski. Ale ten scenariusz idzie w tym kierunku, że jednak do tego wyjścia prędzej czy później jednak dojdzie. I najgorsze jest w tym to, że rzeczywiście nie będzie tego porozumienia, bo tutaj wszystko wskazuje na to, że jednak będzie wyjście bez porozumienia, czyli tak na twardo, co będzie niekorzystne dla samej Wielkiej Brytanii i dla Unii Europejskiej. Teraz jest tylko pytanie, bo praktycznie czy to będzie w kwietniu, czy to będzie w maju, czy w czerwcu. My jako Polacy powinniśmy się przygotować właśnie do tej ostatecznej decyzji i rzeczywiście przygotować wszystkie umowy, które spowodują, że my odczujemy to jak najmniej boleśnie, bo jednak ta współpraca z Wielką Brytanią jest dosyć mocna i taka dosyć duża. Mamy bardzo dobrą współpracę gospodarczą. Do tego mamy dużo polskich obywateli na terenie Wielkiej Brytanii. I rząd musi o to zadbać i tą sytuację tak przygotować, żeby jak najmniej boleśnie można było tą transformację wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przeprowadzić. Jest to niedobre. Jest to też jak gdyby nauczka dla innych, że zanim rzeczywiście taka decyzja będzie podjęta z wyjścia z Unii Europejskiej, to naprawdę inne kraje mocno i głęboko się nad tym zastanowią. No to jest niedobre i dla jednej, i dla drugiej strony.
Mówi się jeszcze o złożeniu nowego wniosku z odroczoną datą wyjścia, o nowym nawet referendum, a także o wycofaniu się całkowicie z Brexitu. No tych scenariuszy naprawdę jest wiele, chociaż no i komunikaty idą jakby sprzeczne z kilku stron. Panowie, zakładamy, że wspólnota jednak Wielka Brytania opuszcza. I co wtedy? Czy znaczenie Unii Europejskiej straci na wartości, a przede wszystkim na sile gospodarczej? Jerzy Wierchowicz.
Na pewno nie jest to dobre rozwiązanie wyjście Wielkiej Brytanii, ale uważam, że zapewne do tego dojdzie i pewnie na warunkach, czy też bezwarunkowe, czyli bez umowy. I to jest osłabienie Unii Europejskiej, to jest zupełnie oczywiste. Ale z drugiej strony proszę zważyć na to, że z chwilą ogłoszenia Brexitu ci przeciwnicy Unii Europejskiej głosili, że za Wielką Brytanię pójdą inni. Prawda? Proszę zauważyć, że ta decyzja Brytyjczyków spowodowała skonsolidowanie pozostałych państw, pozostałych krajów, które widzą, że będąc w Unii Europejskiej stanowią olbrzymią siłę, która może się przeciwstawić i Chinom, i Stanom Zjednoczonym. To jest bardzo ważne. Także paradoksalnie ta zła decyzja wzmocniła Unię Europejską i w tym można patrzeć na to, że jest to decyzja, która no, sprzyja integracji, zacieśnieniu stosunków między państwami Unii Europejskiej i na tym tle mnie bardzo martwi polityka rządu polskiego, który przed Brexitem widział w Wielkiej Brytanii największego sojusznika. Dzisiaj największego sojusznika widzi w Stanach Zjednoczonych i słusznie, zaniedbując czy też narażając nasze stosunki z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, powiedziałbym na szkodę, prawda? Te zatargi niczemu nie służą. Proszę zważyć, że zapowiadana wizyta prezydenta Macrona no najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku, prawda? Z tego powodu, że są złe stosunki pomiędzy Francją i Polską. Dalej. Mówienie o tym, że Unia Europejska zawiniła temu kryzysowi związanego z Brexitem jest zupełnie na miejscu, a to jest narracja naszych rządzących. Tutaj pan radny Surmacz ten pogląd wygłosił, co jest absolutnie absurdalnym poglądem, prawda? Przecież to nie z przyczyny Unii Europejskiej dochodzi do tego kryzysu. Unia Europejska nigdy nie chciała i zawsze opowiadała się za tym, że Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej i także i dzisiaj sprzyja temu poglądowi, ale jednocześnie nie może ulegać dyktatowi jednego państwa, które by dyktowało swoje warunki całej Unii Europejskiej. Dlatego też w żaden sposób ten pogląd nie jest uzasadniony i mówienie o tym, że wszystko jest winą Tuska jest absurdalne, prawda? I myślę, że powinni sobie dać nasi rządzący spokój z takim poglądem, z takim głoszeniem takiego absurdalnego poglądu. Stąd mówiąc wprost, wyjście Wielkiej Brytanii z jednej strony osłabi Unię Europejską, gdyż Wielka Brytania ma olbrzymi potencjał gospodarczy, jest bardzo ważnym graczem na scenie politycznej światowym, powiedziałbym graczem. Z drugiej strony same Wielka Brytania w ten sposób sama się osłabia, prawda? Już nie mówiąc o tym wstydzie, który sobie przynosi, podejmując takie dziwne decyzje, bo dla mnie jest wielkim zadziwieniem to, że najpierw się przegłosowuje wyjście z Unii Europejskiej, a następnie nie zyskuje się większości w parlamencie brytyjskim, w Westminsterze, w samej partii Torysów, prawda, zwolennicy wyjścia Brexitu, wyjścia z Unii Europejskiej nie mają tej większości, prawda, okazuje się, i to jest bardzo duża grupa posłów, którzy nie akceptują decyzji suwerena z kolei, prawda, to na pewno naraża na szwank poczucie godności Brytyjczyków i ośmiesza ich w skali międzynarodowej. I kończąc, uważam, że wyjście z jednej strony osłabia Unię Europejską, a z drugiej strony wzmacnia i powoduje, że ta integracja, to zacieśnienie kontaktów pomiędzy członkami Unii Europejskiej jest zdecydowanie silniejsze. I stąd moje zmartwienie, że Polska jakoś nie dostrzega tej sytuacji, że Polska nadal uważa Brytyjczyków, Wielką Brytanię za największego swojego sojusznika, zacieśnia stosunki z Węgrami, które stają się takim chorym człowiekiem Europy. Wczoraj przyznano najwyższe odznaczenie polskie, czyli medal Orła Białego prezydentowi Węgier, nie wiadomo z jakiej przyczyny.
Jeszcze
prawda?
Trzy osoby przed panem.
Już kończę. I to mnie martwi, gdyż Polska sama w ten sposób się osłabia i swoją pozycję w Unii Europejskiej osłabia, jeżeli nie jest dzisiaj już na marginesie, a pewnie jest. I stąd mój żal, że mój kraj sam się wystawia na aut w Unii Europejskiej, która dzisiaj po wyjściu bo myślę, że wyjdzie Wielka Brytania, staje się organem silnym, jednocześnie zjednoczonym, zintegrowanym, trzeba być z silnymi, czyli z Niemcami i z Francją, które prowadzą politykę, moim zdaniem, umacniającą Unię Europejską.
Zacznę od tego, że to, że nie dojdzie do wizyty prezydenta Macrona w naszym kraju, to nie z powodu tego, że mamy złe relacje, tylko że prezydent ma potężne problemy wewnętrzne i może się zdarzyć, że jak tak jak na ostatni weekend gdzieś w Pireneje na chwilę wyjechał i musiał szybko wracać do Paryża, bo tam się Paryż zapalił w całym Śródmieściu. Także proszę nie obwiniać Polski za wszystkie złe skutki. Wy rządziliście, dzisiaj my rządzimy, to się Polskę szkaluje w ten sposób właśnie. I chcę powiedzieć, że przez analogię nie używajmy tego argumentu, że jak Brytyjczycy nie godzili się na dyktat Niemiec i poszerzanie kompetencji niezapisanych w żadnych traktatach, na przykład na sądownictwo, na kwestie obyczajowe i na inne, to zaczęła Unia Europejska tracić poparcie w społeczeństwie brytyjskim. I wtedy, kiedy oczywiście to poparcie zaczęło sięgać równowagi za lub przeciw, oczywiście rodzą się wtedy siły polityczne, które takie zachowania zbiorowe chcą wykorzystać dla własnych celów politycznych, być może nawet populistycznych, bo skutki tego są bardzo różne. Ja nie odbieram prawa do tego, żeby silni czuli się silnymi w Unii Europejskiej, ale w ogóle nie dopuszczam takiej myśli, że Polacy na to bezwarunkowo się musieli godzić. Już były takie czasy w historii, kiedy w imię właśnie trzeba iść z silniejszymi. Pozwalaliśmy u siebie instalować bazy radzieckie, prawda? Nie byliśmy zdolni do odparcia agresji niemieckiej na Polskę i ze skutkami wiadomymi. Więc my jesteśmy naprawdę jako Polska i społeczeństwo historycznie na tyle doświadczonymi, żeby podejmować działania uprzedzające przed ewentualnymi skutkami takiej hegemonii, takiego narzucenia swojej woli. Ja jestem spokojny o Unię Europejską, jak wspomniałem wcześniej, wyczuwam powiew sił reformatorskich. Nam zależy na utrzymaniu spójności Unii Europejskiej, dlatego że widzimy wartości wyniesione z Unii Europejskiej u podstaw przecież na fundamencie tradycji rzymskiej i wartości chrześcijańskiej. No przecież to wszystko przeciw temu dzisiaj socjaliści czy lewactwo całe postępowe występuje. To burzy naturalny porządek, na fundamencie którego zbudowano Unię Europejską. Jesteśmy długi czas bez zagrożeń bezpieczeństwa wewnątrz Unii. Rozwijamy się gospodarczo. Wymiana handlowa i świadczenie usług, choć zagwarantowane traktatowo na równych prawach, jak wiemy, dzisiaj już nie jest przestrzegane i to też budzi sprzeciw w Polsce, bo to Polska dostaje oczywiście jako kraj dynamicznie rozwijający się na przykład w sferze usług transportowych za to, że chciał skorzystać właśnie z prawa do równego traktowania na rynku europejskim, to hegemonii, to Niemcy i Francuzi porozumieli się przeciwko Polsce. I mamy to tolerować? Nie. Nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości występuje, Zjednoczonej Prawicy, występuje przeciwko takiemu sposobowi rozumienia czy traktowania tych właśnie nieco mniejszych i mniej wpływowych albo późniejszych braci w Unii Europejskiej.
Ale razem z Węgrami niczego nie ugramy, panie Marku, tego... bądźmy z silniejszymi.
Przepraszam. Ale traktat, jak ja się z panem na coś umawiam i rozumiemy przepisy prawa, które stanowią w tym momencie nasze relacje, to po jakimś czasie wypowiedzenie tych praw ma być bierne przez którąś ze stron? No przecież to jest naruszenie poważnych interesów. W przypadku interesów międzypaństwowych to się daje przeliczyć na bardzo konkretne pieniądze i efekty. Więc jestem przekonany, że gdyby w Polsce rządziło Platforma Obywatelska, czy szerzej Koalicja Obywatelska, bo w tej chwili to już nie jest Platforma Obywatelska, tylko właściwie kogel-mogel polityczny, to prawdopodobnie bezideowo, byle tylko podporządkować się większemu za jakiś kawałek, nie wiem, złotego medalu dawnego faszysty.
Na pytanie, jakie jaką siłę, jakie znaczenie będzie miała Unia Europejska po wyjściu Wielkiej Brytanii.
Może jeszcze słowo, przepraszam, panie rektorze.
Pozostali panowie odpowiedzą po wiadomościach. To samo pytanie panom zadam, a
dopowiem słowo, że naprawdę to rząd decyduje o tym, jakich przyjaciół sobie dobiera.
No co chodzi z tym medalem faszysty, panie radny?
A jakaś tam fundacja, obdarowująca właśnie Donalda Tuska.
Robimy teraz przerwę, powracamy za kilka minut.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. W studio trwa ożywiona dyskusja. Marek Surma, Jerzy Wierzchowicz, Maciej Buszkiewicz i Leszek Gajda. Powracamy, bo jeszcze nie zakończyliśmy tematu Brexitu. Gorący temat. Wszystko się może wydarzyć, jak usłyszeliśmy. To samo pytanie do pozostałych jeszcze dwóch panów. Jaka będzie wspólnota bez Wielkiej Brytanii w przypadku ostatecznego jej opuszczenia? Czy znaczenie Unii Europejskiej straci na wartości, a przede wszystkim na sile gospodarczej? Maciej Buszkiewicz, proszę was.
Dalej się upieram, że do Brexitu może nie dojść. Natomiast jeżeli już rozmawiamy czysto hipotetycznie, to oczywiście, że i straci Wielka Brytania, i straci Unia Europejska. Czy straci gospodarczo? Z całą pewnością obydwie strony przy takim rozbracia. A jeżeli byśmy mówili o twardym Brexicie, to z całą pewnością no nie da się zrobić w ten sposób, żeby był twardy Brexit i wszyscy byli zadowoleni, nikt nie stracił na tym, czy wizerunkowo, czy gospodarczo. Natomiast uważam, że przychylam się tutaj jakby do tego, co mówił pan radny, że Unia Europejska w tej chwili będzie, jeżeli by doszło do Brexitu, to tylko będzie się konsolidowała, bo to już widać, że wszelkie działania są w tym kierunku, żeby wzmacniać Unię Europejską po Brexicie również. Natomiast tak, żeśmy sobie też dyskutowali o tych medalach. Ktoś tutaj wrzucił temat. Nawet był, powiem szczerze, nie słyszałem tego wczoraj. Dopiero dzisiaj sobie spojrzałem, za co prezydent Węgier został odznaczony takim wysokim polskim odznaczeniem.
Najwyższym orła. Orderem Orła Białego.
Tak. W uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej za rozwijanie polsko-węgierskiej współpracy. Tylko, że jakby nie widzę dalszego wyjaśnienia. Być może dlatego, że premier Orban dwa tygodnie temu odznaczył Kornela Morawieckiego. Może to było takie, wymienimy się wzajemnie orderami.
Szkoda, że pan Orban został zawieszony
w sprawie orłami białymi dla komunistów i bolszewików ze Związku Radzieckiego.
No to... No. Panie Marku, no zarzuca wam się czasami, że jesteście taką działacie jak komuniści. Teraz też w ten sposób działacie.
Nie dostrzega pan różnicy między Polską komunistyczną zniewoloną a demokratyczną dzisiaj z wolnego wyboru i rządzących?
Dostrzega pan różnicę?
I teraz Leszek Gajda, powracamy do Brexitu, porozumienie.
No, tutaj trzeba spojrzeć tak. Gospodarka Wielkiej Brytanii jest jedną z największych gospodarek światowych i wyjście z Unii Europejskiej to od razu wiadomo, że osłabi ją gospodarczo, osłabi ją też na arenie światowej. I to będzie działało w drugą stronę, tylko że zauważmy, że w ekonomii jest tak, że wszystko musi się uzupełnić. To nie jest tak, że nagle, jeżeli oderwiemy jakąś strukturę, że ona się nie uzupełni, czy nie stworzy mechanizmy takie, żeby prawidłowo funkcjonowało, bo będzie zależało krajom Unii Europejskiej na dobrej współpracy z Wielką Brytanią. I te umowy, no one szybko jednak będą podpisywane i mi się wydaje, że tutaj jest szansa duża, no bo no, dojdzie jednak do tego wyjścia, no to musimy jako Polska też pomyśleć o tym, żeby wykorzystać ten czas dla Polski i tą pozycję Polski wzmocnić, bo ktoś musi w tej Unii Europejskiej zastąpić pozycję Wielkiej Brytanii. Ktoś będzie musiał te wszystkie struktury pouzupełniać i to może być również szansa dla Polski, może być dla nowego układu w Unii Europejskiej szansa na to, żeby Polska no, została wzmocniona.
Jedno zdanie, tylko w nawiązaniu do wypowiedzi mojego przedmówcy. Polska oczywiście powinna wykorzystać tę szansę, wejść w miejsce no, Wielkiej Brytanii, oczywiście przenośni, ale Polska póki co osłabia swoją pozycję, między innymi przez zacieśnienie stosunków z Stanami Zjednoczonymi, co jest oczywiście też potrzebne, ale jednocześnie staje się takim koniem trojańskim Ameryki, prawda, w Europie. Przecież Trump jednoznacznie mówi, że Unia Europejska jest dla niego jakimś tworem niepotrzebnym, gra na osłabienie Unii Europejskiej. Polacy wtórują Trumpowi. I to jest zła polityka. W ten sposób Polska nie zyska więcej w Unii Europejskiej. Staje się właśnie takim, razem z Węgrami, takim chorym dzieckiem Europy. I to jest bardzo niekorzystne. I to zacieśnienie współpracy z Węgrami mi się absolutnie nie podoba. Tym bardziej, że ja nie widzę specjalnych zasług w tej chwili po stronie Węgier, żeby odznaczać prezydenta Węgier orderem Orła Białego.
Prezydencie w Rzeczypospolitej, pani Wierchowicz.
Ja może bym tutaj nawiązał.
Nie nasze kompetencje oceniać.
Że współpraca...
Nie, no po to oceniamy, po to jesteśmy.
O przydzielanie, przyznawanie orderów?
Ale możemy ocenić tę decyzję.
Ja tutaj się nie zgodzę z panem, dlatego że współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi w żadnej mierze nie osłabia naszej pozycji.
Jest konieczna, ale
jest
także
konieczna
z Unią Europejską trzeba
otrzymać
dobre stosunki.
No to w takim przypadku, czy współpraca Niemiec z Rosją osłabia Niemcy w Unii Europejskiej? No nie. To są interesy dwóch państw. I tak samo w przypadku Polski. No Polska też musi dbać o swoje interesy i dba, nawiązując współpracę z największym mocarstwem świata. No to tutaj
dobrze.
Nie może być osłabione pozycji.
Z Unią Europejską takie same
ale cały czas jest. No, cały czas jest ta współpraca. Do tego po wyborach no, całkiem ta struktura Unii Europejskiej może się zmienić i mam nadzieję, że się zmieni i to wzmocni pozycję Polski.
I Marek Sowacz.
Z pewnością to jest ten sposób myślenia o polityce zagranicznej i o roli Polski na arenie międzynarodowej, jaki prezentował rząd Platformy Obywatelskiej wtedy, kiedy prezydentem był Barack Obama, który dostał Nagrodę Nobla za hipotetyczne dokonania pokojowe na arenie międzynarodowej. Jak to się skończyło, to wiemy. I to był czas, kiedy właśnie Rosja...
No jak się skończyło,
Rosja, no mamy trwałą wojnę w Syrii, przecież to były te zaognione sytuacje.
Barack Obama wywołał tę wojnę.
Niczego nie zrobił, żeby zmniejszyć zagrożenia ogniskujące się w różnych częściach świata. Ale jedno, co mu wyszło, pozamykał wszystkie kurki, że tak powiem, infiltrowania relacji amerykańsko-rosyjskich, czy w ogóle roli Rosji na arenie międzynarodowej i wzmocniła się współpraca Niemiec i Rosji z Nord Streamem, który jest wyjątkowo gospodarczo świetnym interesem dla Polski i mamy przymykać oczy, bo Niemcy to robią, mamy się na to zgadzać, tak jak się godził rząd Platformy Obywatelskiej. Na wygaszanie elementów naszej gospodarki, zamykanie stoczni, portów, zakładów. Mieliśmy się stać w Europie Środkowej bezwolni, jedynie tylko robotnicy i konsumenci towarów wyprodukowanych w zachodniej Europie.
Jeszcze króciutko, Maciej Buszkiewicz, zamykamy ten temat.
Wiślany. To jest osiągnięcie rządu.
Doskonałe osiągnięcie.
Dobrze, króciutko, tylko dwa krótkie wątki. Mieliśmy zarządów Prawa i Sprawiedliwości wstać z kolan przed Unią Europejską, przed Niemcami, natomiast padliśmy na kolana przed Stanami. Przestańmy mieć kompleksy i współpracujmy ze wszystkimi, również z Unią Europejską i z Rosją, jak trzeba, gospodarczo też, bo czy nasi rolnicy, czy przedsiębiorcy, ich nie interesują jakieś tam układy polityczne, tylko to, żeby mieli gdzieś sprzedawać swoje towary. Natomiast
sankcje nie są polskie, to są sankcje Unii Europejskiej.
A propos jeszcze negocjacji z Wielką Brytanią w przypadku twardego Brexitu, to oprócz takich szumnych zapowiedzi, negocjujemy, jesteśmy w trakcie negocjacji i tak dalej, to ja przypominam, że polskie firmy transportowe są liderem w Unii Europejskiej i co czwarta ciężarówka wjeżdżająca do Wielkiej Brytanii jest ciężarówką polską. Jestem ciekawy, jaki rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie miał przygotowane rozwiązania. Dobrze wiemy, że jak przejedziemy przez granicę Wielkiej Brytanii od razu, w tej chwili jak jest w Unii, to jest wszystko dobrze. Jak trzeba będzie stanąć i się oclić, to zobaczymy, jakie
ale
będą mieli straty
przedsiębiorcy. Ale pan nie wierzy w Brexit, więc spokojnie jest.
Tak, ja nie wierzę w Brexit, ale państwo uwierzycie, w związku z tym negocjujecie. Usłyszeliśmy, panie Marku, od pana.
To jest kwestia wiary.
Od pana Marka usłyszeliśmy, że negocjujecie z Wielką Brytanią.
Oczywiście, że tak.
Wszelkie, to ciekawy jestem, jakie będą rozwiązania.
Podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów, czyli Radiu Miejskim, kończymy temat wielkiej polityki. Teraz sprawa miejska, przyziemna, nasza. Chciałem porozmawiać o takim tworze jak Biuro Nadzoru Właścicielskiego, które zostało powołane do życia w gorzowskim magistracie. To ma być coś na wzór zbierania informacji ze spółek miejskich i przekazywanie ich prezydentowi. Były komendant lubuskiej policji został szefem biura właśnie nadzoru właścicielskiego. Prezydent mówi, że Jarosław Janiak to odpowiednia osoba do pokierowania biurem, ale nie o kompetencjach tutaj jakby pana Janiaka. Chciałem właśnie o biurze nadzoru. Czy panów zdaniem nie jest to czasem w pewnym sensie dublowanie informacji, które do prezydenta powinny spływać, wydaje się, bezpośrednio ze spółek, od zarządów, od rad nadzorczych? Marek Sur, może na początek.
Wykonywanie nadzoru to jest ogromna odpowiedzialność prezydenta miasta i pamiętam, że chyba bodajże 3 kadencje wcześniej już takie pomysły były za poprzedniego prezydenta również, żeby wywołać jakiś podmiot, który by w jego imieniu wykonywał nadzór. A wykonywanie nadzoru to nie jest tylko zbieranie informacji. To są analizy, to są wskazywanie rozwiązań. To trzeba zbudować zespół kompetentnych ludzi, którzy będą wykonywali w imieniu prezydenta, bo to jest bardzo istotne, w imieniu prezydenta będą wykonywać nadzór właścicielski, bo wiemy dzisiaj, że w różnych spółkach miejskich różnie z tym bywa. I często jest tak, że opinia publiczna o różnego rodzaju efektach niewłaściwego sposobu zarządzania w tych spółkach dowiaduje się w postaci na przykład zagrożenia podwyżką cen, nie wiem, wody, śmieci, usługami w ogóle, kosztami usług komunalnych. I z tego wynikać powinno to, że jeżeli nadzór właścicielski będzie dobrze wykonywany, to prezydent będzie sygnalizowany odpowiednio wcześnie o różnego rodzaju zagrożeniach, będzie mógł te kroki podejmować i wolałbym, żeby to nie prezesi spółek ogłaszali jakieś niemiłe komunikaty dla mieszkańców Gorzowa dotyczące każdego z nas, każdego gospodarstwa domowego, ale żeby to robił prezydent, bo to jest jego własna odpowiedzialność. A niestety dotychczas było z tym bardzo różnie. Prezydent jakby uchylał się od tej odpowiedzialności, wskazując, że a to jest prawo takie, a to jest prawo takie. Prezes spółki takie ma do tego prawo, przedstawia to Radzie Miasta. Rada Miasta ma tylko możliwość zaakceptowania albo nie, a to bez znaczenia jest, czy radni zaakceptują, czy nie zaakceptują. W tej sytuacji obecnej, jeżeli ten nadzór właścicielski przez komórkę będzie odpowiednio wykonywany, to moim zdaniem powinno to polepszyć jakość rządzenia w mieście.
Kolejna opinia, Jerzy Wierchowicz.
Rozrzut tematyki, który proponuje pan redaktor, jest olbrzymi, prawda? Od Brexitu do komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gorzowie.
Musimy jednak pamiętać, że jesteśmy w Radzie Miejskiej.
Jesteśmy w Gorzowie, tak, i mówimy też o naszym mieście. Ja nie uważam, żeby tworzenie kolejne komórki organizacyjne dotyczące właścicielskiego nadzoru pomogło w lepszym sprawowaniu władz w naszym mieście. Prezydent jest odpowiedzialny za nadzór właścicielski, on jest w sensie formalnym i mówiąc skrótowo właścicielem wszelkiego rodzaju spółek i to jest tworzenie, czy też tworzenie poszczególnych komórek jest jakby zrzucanie z siebie tej odpowiedzialności, której to odpowiedzialności nie da się przekazać na kogo innego. To prezydent powinien informować o decyzjach gospodarczych i za te decyzje odpowiadać, za skutki swoich decyzji. To jest w jakiś sposób na pewno zwiększanie biurokracji w naszym urzędzie. Urzędników jest tak już dosyć, że nie ma potrzeby tworzenia nowych komórek, nie kwestionując być może wiarygodności i kompetencji urzędnika, który ma odpowiadać za ten nadzór właścicielski, ale myślę, że ogniwo pośrednie jest zupełnie niepotrzebne. To po pierwsze. Po drugie, uwaga natury bardziej ogólny. Parę dni temu przeczytałem ranking miast co do atrakcyjności miast wojewódzkich. Prawda? Po raz kolejny Gorzów okazał się najmniej atrakcyjnym miastem wojewódzkim w Polsce, zajął ostatnie miejsce, Zielona Góra zajęła miejsce 8. To jest sytuacja, która się utrwaliła i obraz Gorzowa nie jest najlepszy, najłagodniej mówiąc, i to mnie bardzo martwi. Jak obserwuję przebieg remontów inwestycji drogowych w moim mieście, te ulice rozkopane, te kolejne komunikaty, które mówią o kolejnych opóźnieniach w poszczególnych miejscach mojego miasta, no to jestem bardzo zaniepokojony i niestety się nie dziwię temu ostatniemu miejscu, ale coś trzeba z tym zrobić, prawda? Nie widzę zdecydowanych działań działań pana prezydenta i jego ekipy, by ten stan rzeczy poprawić. I dlatego też uważam, że tworzenie tej nowej komórki, która właściwie niczego nowego nie przyniesie, a będzie tylko pośrednikiem w przekazywaniu wiadomości panu prezydentowi, nie jest dobrą decyzją. Ja przypomnę, że tydzień temu czy dwa tygodnie temu rozmawialiśmy tutaj na temat konfliktu Ineco a dostawcy śmieci, prawda? Do tej pory nie znam komunikatu, ani nie wiem, czy został ten konflikt rozwiązany, a to jest rzecz bardzo ważna dla nas wszystkich mieszkańców. Od tego zależą ceny, które nam miasto dyktuje za odbiór śmieci. I to są decyzje, które powinny natychmiast zapadać, to są decyzje pana prezydenta, a nie przekazywanie, czy też przesuwanie odpowiedzialności na urzędników niższego szczebla. Nie podoba mi się taka praktyka.
Maciej Buszkiewicz, proszę.
Znowu pan Marek Surmacz nam przedstawił, że tak, źle się dzieje w spółkach, coś wiemy, ale nie powiemy.
No tak, PiS zawsze
zawsze coś znajdziemy, tylko nie powiemy narodowi, co się dzieje złego. Natomiast jeżeli chodzi o powołanie tej komórki, to w przeciwieństwie do pana Wierchowicza, ja uważam, że jak najbardziej...
Czy mnie pan
dobrze, że dobrze, że powstało, czyli popieram, tak, czyli popieram jakby okay. W ten sposób to, co mówił pan Marek Surmacz. W momencie, kiedy powstawała ta spółka, ten wydział, jakby spojrzałem sobie, przyjrzałem i w innych miastach. To nie jest coś nowego. To nie jest tak, że pan prezydent wymyślił sobie nagle eureka, powstanie coś takiego jak Wydział Nadzoru Właścicielskiego. W wielu miastach coś takiego funkcjonuje. W związku z tym, dlaczego nie miałoby funkcjonować w Gorzowie, jeżeli...
Żaden argument, panie.
Ale jeżeli tam to się sprawdza, bo gdyby to się nie sprawdzało w innych miastach, to by pewnie z tego zrezygnowano. Skoro tam to dobrze funkcjonuje, to dlaczego miałoby nie funkcjonować dobrze w Gorzowie? Natomiast pan redaktor wspomina o tym, że nie patrzmy na konie, nie mówimy teraz o kompetencjach pana dyrektora nowo powołanego. Przeczytałem jego krótką prezentację w momencie, kiedy zostawał dyrektorem. Jest imponująca, w związku z tym jak najbardziej należy patrzeć, tak, że jeżeli nie jest powoływana nowa komórka po to, żeby zatrudnić Misiewicza, który nie ma żadnych kompetencji, tylko jest powoływana nowa komórka, do której powołujemy dyrektora, który, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, jest w 100% kompetentną osobą do tego, żeby takie stanowisko zajmować.
Leszek Gajda.
No trudno mi to określać kompetencje. Ja bym tak 100% to nigdy nie ręczył za osobę, której nie znam i nie widziałem, jak ona pracuje. Zawsze należy weryfikować, sprawdzić później pracę tej osoby na przestrzeni czasu i zarządzania.
Ale przepraszam, na podstawie
biurem,
dotychczasowej pracy możemy ocenić.
To wtedy będziemy mogli powiedzieć rzeczywiście, czy to jest właściwa osoba na właściwym stanowisku, ale co do tego biura nadzoru właścicielskiego. Ja mam tutaj takie mieszane uczucia, bo mi się wydaje, że jednak takie biuro mogłoby powstać, znaczy i powstaje z reguły w takich dużych miastach, gdzie rzeczywiście tych spółek jest dosyć dużo i nadzór taki jest wręcz niezbędny do tego, żeby ogarnąć ten cały zakres prac. Ale skoro już mamy, no to tylko kwestia pozostaje tego, w jaki sposób to biuro będzie funkcjonowało, jak będzie swoje zadanie wykonywało. Czy rzeczywiście będzie na tyle z wyprzedzeniem informowało prezydenta o pewnych kłopotach czy możliwości powstania jakichś problemów, no to wtedy może rzeczywiście będzie spełniało swoją właściwą rolę. A samo to, że ta część zadań przejdzie do tego biura, to może polepszy tą sytuację z zakresu inwestycji w Gorzowie i pan prezydent bardziej skupi się na tych zadaniach, które wręcz należy natychmiast ogarnąć i realizować prawidłowo.
Marek Surmacz.
Ja tylko chciałbym tak ad vocem. Po pierwsze, osoba kompetentna na stanowisko, a nie Maciej Buszkiewicz, jak tak przez analogię do Misiewicza, podobieństwa, więc chciałbym zwrócić uwagę też, że w przeszłości ulegaliśmy większym. Zdawaliśmy sobie sprawę jako mieszkańcy Gorzowa w dawnych podziałach administracyjnych, że Zielona Góra wykonuje zadania inwestycyjne i infrastrukturalne i w mieście, i wokół miasta drogowe i wewnętrzne, jakby kosztem innych uczestników w regionie. I zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Jak dobrze pamiętam, panie radny Wierchowicz, panie przewodniczący, pan wspierał Tadeusza Jędrzejczaka wtedy, kiedy on nie wykonywał tych zadań infrastrukturalnych. Nie wiem, skąd u pana dzisiaj przerażenie tym, że miasto jest rozkopane. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że ruszył wreszcie w mieście wieloletni front inwestycyjny i zrobienia tego, czego przez ostatnie 30 lat nie udało się zrobić. A pan był bodajże przez dwie kadencje wspierającym prezydenta Jędrzejczaka. Więc proszę troszkę czasami zamilknąć, niż bardziej krytykować następców pozytywnie działających.
Byłem w klubie pana prezydenta niecałą kadencję. Mhm. A nie dwie kadencje, to jest też chyba istotne. Bo
i był krytykowany, pamiętam wtedy prezydent, ale pan popierał mimo wszystko.
Nie, właśnie tak. Dlatego, że no. Miałem pewne zastrzeżenia, łagodnie mówiąc, do sprawowania władzy przez pana prezydenta, który moim zdaniem trzy kadencje sprawował swój urząd w sposób absolutnie zadowalający, czy sprzyjający rozwojowi Gorzowa. W czwartej kadencji już był kłopot, prawda? I dlatego też nie do końca byłem w tej kadencji. Dzisiaj ocena pana prezydenta Jędrzejczaka musi być całościowa, prawda? Nie czas i miejsce w tej chwili, także wywołanie tego tematu jest zupełnie nie na miejscu dzisiaj.
To po pierwsze,
a po drugie to rozbuchanie inwestycji w Gorzowie. Oczywiście bardzo dobrze, że doszło do wielu remontów, tylko chodzi mi o tempo i o sposób realizacji tych inwestycji, co już szwankowało w poprzedniej kadencji pana prezydenta Wójcickiego, a dzisiaj widzę, że te błędy są cały czas powtarzane, prawda? Opóźnienia, zmiany wykonawców, prawda? Podwykonawców. To wszystko mi się nie podoba, sposób realizacji, ale to, że miasto się zmienia, owszem, tylko w jaki sposób. I to jest postrzegane także na zewnątrz i stąd taka niska ocena w rankingu atrakcyjności miast wojewódzkich w naszym kraju.
Pracowaliśmy razem w przeszłości w komisji rewizyjnej i mamy jakby szerszy ogląd sytuacji na to, jak wygląda cały cykl inwestycyjny, od czego jest uzależniony, jakie warunki wpływają na to, że tempo może być wykonywania. Ja chciałbym, żeby jakość tych usług budowlanych, które w tej chwili w infrastrukturze są widziane w innych miejscach, w których już jest zrobiona. Nie wiem, Walczaka, kawałek ulicy, znaczy rondo przy Białym Kościele, Warszawska, cały ten segment. Chciałbym, żeby ta jakość była kontynuowana, z którą nie mieliśmy do czynienia oczywiście w przeszłości.
A Kostrzyńska?
Więc to musi kosztować.
To jest realizowana Kostrzyńska.
No ale zobaczymy.
Na razie jeden wielki skandal.
Mam nadzieję, że jak będzie wykonana, a pan będzie nią jeździł codziennie do miasta i z miasta do domku, to będzie pan zadowolony.
Zobaczymy.
Czas przednarza. To tyle w takim razie, jeśli chodzi o polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj pogodziliśmy dwa tematy wielkiej polityki, bardzo dużej i naszego miejskiego jednego tematu. Dziękuję panom za przybycie i udział w programie. Marek Surmacz reprezentował Prawo i Sprawiedliwość.
Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam państwa.
Jerzy Wierchowicz, Platformę Obywatelską.
Do usłyszenia.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Do usłyszenia.
Oraz Leszek Gajda, Porozumienie.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.